Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Tomasz Poborca, redaktor portalu Pełna Sala, na którym przez ostatnie tygodnie pojawiały się specjalnie dedykowane artykuły poświęcone Narodowemu Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie już niedługo, 13 października, otwierają się dwie duże wystawy stałe, w tym m.in. Kino Polonia, trzypiętrowa wystawa poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, polskiej kinematografii. I takim zwieńczeniem tego cyklu na naszym portalu myślę, że będzie moja rozmowa z Michałem Wasilewskim i Adamem Krośnickim-Idonem, którzy opowiedzą nam, podzielą się z nami też doświadczeniami z wizyt w podobnych instytucjach, w podobnych muzeach, w podobnych przestrzeniach wystawienniczych, które też kuratorzy łódzkiej wystawy zdradzili, że były w pewnym stopniu inspiracjami dla dopiero co otwierającej się wystawy. Cześć Michale, cześć Adamie.
Cześć, cześć.
Cześć, cześć.
Jeszcze może was tak bardziej przedstawię dla naszych słuchaczy. Michał jest jednym z redaktorów nagród filmowych TV. Z kolei Adam jest redaktorem godardowskich igraszek. Nie będę ryzykował o tej godzinie, bo nagrywamy wieczorem. Mój głos też, jak pewnie słyszycie, nie jest w najlepszej formie. Nie będę ryzykował tutaj czytaniem całej nazwy. Może ty, Adam, spróbujesz.
Pozwól, że cię wyręczę godardowskie igraszki wujkowi Api Czaponga Vera Setakula.
Brawo, wielkie brawa.
Dziękuję.
Także tak jak wspomniałem, niedługo otwierają się te wystawy w Łodzi. Mam nadzieję, że też przyjedziecie, czy to przy okazji festiwalu Kamera Akcja właśnie w ten weekend otwarcia, czy po prostu później, bo tak jak wspomniałem, są to wystawy stałe. Natomiast zanim przejdziemy właśnie do tej części związanej być może z naszymi nadziejami co do tej ekspozycji w Łodzi, co tam może się znaleźć, co mogłoby się znaleźć, co być może naszym zdaniem musi się tam znaleźć, to chciałbym was spytać właśnie o te wasze wojaże zagraniczne, że tak się wyrażę. Michale, może ty pierwszy byś nam opowiedział o iFilm Museum, nie wiem czy dobrze, bo tak po angielsku czytam, ale może...
Dobrze, tak, dobrze mówisz, tak okay, się nazywa.
W Amsterdamie, więc jakbyś mógł nam tutaj uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda tam od środka, co tam ciekawego się dzieje i być może dlaczego akurat no właśnie na ciebie padło, że nam o tym muzeum opowiadasz, co cię połączyło gdzieś tam z Amsterdamem i z Holandią.
Oczywiście, tak. Aktualnie studiuję w Amsterdamie, jestem na drugim roku europeistyki, także no jako, że mieszkam tutaj, to oczywiście odkrywam tutejszą kulturę filmową i kina i inne miejsca związane z kinem. No i iFilm Museum jest bardzo ważnym miejscem na mapie Amsterdamu, bo jest to po pierwsze muzeum filmu, tak, a po drugie jest to również świetne kino studyjne, które ma znakomity repertuar, gra zarówno bieżące premiery, głównie filmów artystycznych, filmów międzynarodowych oraz bardzo dużo retrospektyw, czy pokazów klasyków, czy też starszych filmów, które nie są raczej znane.
Czyli w miarę często? Znaczy, tam uczęszczasz?
W miarę często, tak. Chociaż akurat w Amsterdamie jest bardzo dużo tych kin studyjnych i jest parę miejsc, które bardzo lubię. Także nie mam żadnego, które było moim pierwszym wyborem, ale byłem w AI parę razy, też na filmach. A jeśli chodzi o tę część muzealną, no to jest to głównie wystawy czasowe jest tym, czym AI stoi. Była ostatnio wystawa o Herzogu, na której było wiele jego filmów było pokazywanych, zarówno w kinie, jak i na terenie tej wystawy. Różne filmy krótkometrażowe, czy takie mniej znane dokumenty były pokazywane we fragmentach. Były rekwizyty z na przykład planu zdjęciowego Nosferatu. No i to było bardzo dogłębne zapoznanie się z twórczością Herzoga. Aja również zorganizowało Q&A z Herzogiem, o którym niestety nie wiedziałem i się dowiedziałem już potem, jak się odbyło, także niestety mi się nie udało pójść.
Jakie pytanie byś mu zadał, gdybyś mógł, bo rozumiem, że to Q&A odbywało się już po tym, jak ta wystawa się odbyła, jak się ona otwarła, tak? Więc jestem ciekaw, do jakich pytań sprowokowało cię to doświadczenie, co byś mu zadał? Może będzie nas
słuchał akurat, go, dlaczego tak?
Dam ci znać.
Dlaczego tak przykro ocenia ludzkość i dlaczego tak bardzo go ciągnie do problematycznych, smutnych, samotnych bohaterów? I czy nie ma nigdzie koloru na tym świecie? Że to wszystko w takich barwach szaleństwa i depresji jest. Nie wiem, może trauma z dzieciństwa, no nie wiem. A z kolei poprzednia wystawa, na której byłem, to była wystawa o artystce z Azji Środkowej, bodajże z Uzbekistanu. Takiej raczej nieznanej na Zachodzie, mam wrażenie. Więc z kolei to było zupełnie coś innego, bo to było kino eksperymentalne, bardzo zakorzenione w kulturze państw Azji Środkowej. Więc no z jednej strony był ten Herzog, wiadomo, ikona historii kina, a z drugiej strony zaraz przed tym było kino eksperymentalne z zupełnie innego regionu świata. Także...
Okej, okay, czyli tematycznie bardzo, bardzo różnie. Ciebie zapytać, no właśnie o to, bo często się mówi w zasadzie od wielu lat i jakby w Polsce ten boom jest bardzo odczuwalny, mam wrażenie, w przestrzeni muzealniczej, czy jak popatrzymy, znowu, różna tematyka, tak? Na przykład na Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Muzeum POLIN. Ja nie za bardzo jestem fanem w ogóle terminu narracyjności w muzeum, bo wydaje mi się, że każde muzeum jest narracyjne, ale jakby ten termin doświadczeniowości już do mnie przemawia, to znaczy jako taki termin przydatny w rozpatrywaniu pewnej metodologii, pewnej metody, pewnej strategii polityki właśnie tworzenia takich przestrzeni wystawienniczych. Stosunek być może mam ambiwalentny do tego trendu, chociaż w przypadku takiego medium, jakim jest medium filmowe, no być może to jest jakaś dobra ścieżka. W mojej ocenie w przeciwieństwie do no, jakichś takich traum, czy to osobistych, czy to jakichś tożsamościowych, narodowych i tak dalej. Więc no moje pytanie by było takie, jak w tym amsterdamskim muzeum, jak te wystawy, nawet te czasowe, jakbyś je ocenił, jak one są skonstruowane właśnie pod kątem tego doświadczenia, co się dzieje, jak wchodzisz w tę przestrzeń ekspozycji, czym jesteś bombardowany, czy może w ogóle nie jesteś bombardowany, czy te jakby rekwizyty, no one mówią same za siebie, czy jednak jest dużo jakiejś takiej interaktywności, jak to wygląda, jestem ciekawy.
Wiesz co, najważniejsze jest jednak samo kino i same filmy. Jak się wchodzi do tej przestrzeni, jest to bardzo ciemna przestrzeń, nie ma tam światła, więc od razu jak tam wchodzisz, no to biją w ciebie obrazy z ekranów, a te wszystkie rekwizyty, czy jakieś zdjęcia, czy jakieś informacje są poukrywane po bokach, więc od razu widać, że no nastawienie jest głównie na samo kino i że to kino jest najważniejszą częścią. Ale jeśli miałbym powiedzieć o tej wystawie stałej, która jest akurat bardzo, bardzo malutka i to było rozczarowujące, bo AI ma ogromną ilość przedmiotów w swoim archiwum, tak można powiedzieć, tylko że one nie są tam na tej wystawie stałej. Ta wystawa stała składa się z tego, że tam są poustawiane ekrany i kanapy przy nich. No i można sobie usiąść i tam wybrać z ich archiwum filmów, jaki film sobie chcesz puścić na ekranie. I tam są zarówno jakieś filmy hollywoodzkie, jakieś, ale też filmy nieme z początku XX wieku. Także no możesz sobie
Czyli to funkcjonuje trochę tak jak stoisko z muzyką w Empiku, że
Tak,
zakładasz słuchawki.
Tak, tak wygląda ta wystawa stała, więc to akurat było bardzo rozczarowujące doświadczenie dla mnie, ale też sobie zagrać w quiz filmowy tam.
Okej.
Okay. No i tam ta wystawa stała właśnie dlatego mówię, że jest to ważna część tego muzeum i że głównie chodzi o te wystawy czasowe. I mam wrażenie, że AI bardzo stara się przedstawiać różne perspektywy na kino, na świat, właśnie przez to, jak było skontrastowane to, że był Herzog, wcześniej była artystka eksperymentalna z Uzbekistanu, teraz nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że to jest jakiś artysta z Indii, także wydaje mi się, że nacisk jest w tym momencie na to, żeby pokazać sztukę filmową z zupełnie różnych perspektyw. I to nie jest nacisk na to, żeby pokazać historię kina taką, jaką ją znamy, czy żeby celebrować klasykę, którą wszyscy znają, tylko raczej, żeby dostrzegać różne perspektywy. W Europie Zachodniej jest również bardzo popularne ostatnio, tak wiadomo, przełamywanie tych utartych kanonów.
Dokładnie. No jednym z miejsc, gdzie takie przełamywanie kanonów, jakaś taka właśnie kontestacja zachodniocentrycznego podejścia do uprawiania historii kina, no to jednym z takich miejsc są też właśnie Niemcy, co silnie zauważam chociażby na przykładzie filmoznawstwa i takiego filmoznawczego ośrodka we Frankfurcie i badań, które tam są prowadzone właśnie przy udziale naukowców wywodzących się z różnych kultur, z różnych krajów, z różnych regionów na świecie. No i tutaj podobne pytanie, Adamie, do ciebie, bo rozumiem, że ty z kolei miałeś doświadczenie w Deutsche Kinemathek w Berlinie. Ja, mimo że byliśmy wspólnie na Berlinale, to jakoś nigdy nie udało mi się tam dotrzeć, więc opowiedz nam coś o tym doświadczeniu.
Zgadza się. No ja właśnie Deutsche Kinemathek odwiedzałem przy okazji festiwalu Berlinale i wydaje mi się, że to był idealny moment w ciągu roku i w ogóle w moim życiu, by odwiedzić to muzeum, bo pierwsza rzecz, że to był mój pierwszy A-klasowy zagraniczny festiwal na świecie, więc gdzieś ten kinofilski apetyt unosił się w powietrzu. No a druga rzecz właśnie, że to właśnie wtedy na terenie festiwalu można zejść do Deutsche Kinemathek i gdzieś odpocząć od filmów, ale z drugiej strony nasycić się w pewien sposób kinematografią. No i na mnie to muzeum zrobiło nieprawdopodobnie duże wrażenie i przynajmniej w porównaniu z tym, co mówi Michał, właśnie to pierwsze wrażenie, które płynie z wejścia na wystawę stałą, jest niejako zaprzeczeniem Muzeum AI w Amsterdamie, ponieważ jest to błędnie wizualnie zaprojektowana sala, która opiera się na kilku zwierciadłach, które multiplikują powiedzmy gdzieś wyświetlane filmy przez projektor, filmy z różnych czasów dotyczące właśnie niemieckiej kinematografii i już gdzieś stawiając pierwszy krok w to muzeum, w tą ekspozycję stałą, jesteśmy w stanie wywnioskować, jak przekrojowa będzie to podróż i właśnie jak z różnych perspektyw.
No to jest bardzo interesujące. Michał też poruszył, wydaje mi się, ważną kwestię, którą chciałbym może na przykładzie Kinematek też jakoś rozwinąć. To znaczy, no bo z muzeami filmowymi troszeczkę jest problem, mam wrażenie. Taki, no, że one różnią się od tych muzeów tradycyjnych z racji tego, że na tych ekspozycjach właściwie gdzieś zanika ten artefakt, któremu te muzea są poświęcone. Tak? To znaczy jak w przestrzeni muzeum sproblematyzować film? Mamy właśnie mnóstwo jakichś takich substytutów, jakichś takich kompilacji, zamienników. No, można by powiedzieć gdzieś tak lingwistycznie, prawda, że jakichś takich znaczących, odwołujących się do pewnego wielkiego nieobecnego, którym jest film i to będą te wszystkie kostiumy, wszystkie jakieś rekwizyty, jakieś fragmenty scenografii, plakaty i tak dalej, więc takie elementy, które parateksty filmowe powstające na różnych etapach życia tej produkcji filmowej. No i zastanawiam się właśnie, jak Deutsche Kinematek do tego podchodzi. Czy to są, czy te fragmenty filmów, trochę już o tym powiedziałeś, że one gdzieś tam są wyświetlane na wejściu, ale mniej więcej jakbyś mógł ocenić całość tej wystawy jakoś tak syntetycznie, to jaki to procent to są jakieś właśnie projekcje, czy one są na ekranach, czy one są na ścianach, czy może na suficie, z takimi też, prawda, się w Warszawie, chociażby w muzeach można zetknąć. Jak dużo jest właśnie różnych rekwizytów, jak dużo jest różnych opisów, tekstów, takich, do których trzeba podejść, jak w klasycznej takiej galerii sztuki, a jak dużo jest na przykład jakichś takich stacji interaktywnych, nie wiem, wykorzystujących jakieś tablety i tak dalej, i tak dalej.
Dla mnie sekretem Deutsche Kinematek i tego, to właśnie jakie robi wrażenie, to jest to, że ono potrafi pobudzić ten kinofilski głód. I tak jak ty powiedziałeś, że w muzeum jest poczucie tego wielkiego nieobecnego, to właśnie fakt, że Deutsche Kinematek jest wyposażona w wiele rekwizytów, strojów, czy też nawet makiet, niejako pozwala nam zobaczyć to, co gdzieś miesza się na drugim lub trzecim planie w filmach, które są dla nas tak ważne. Więc gdzieś to namacalny kontakt z kinem bardzo, bardzo, bardzo pobudza i jakoś konkretyzuje to doświadczenie. A oprócz tego do każdego rekwizytu lub do każdego zdjęcia jest jeszcze plansza tekstowa, więc wydaje mi się, że to bardzo mocno od odwiedzającego zależy, ile czasu i jaki tryb zwiedzania chce sobie zafundować, bo to muzeum można przejść w godzinę, patrząc się na naprawdę bardzo atrakcyjne pomieszczenia na wystawach, gdzie są zróżnicowane, a bardzo mimo wszystko informujące, a można też, jak nasz chyba wspólny znajomy, nieobecny tutaj Maciej, spędzić tam 5 godzin, czy nawet 6 godzin czytając każdą planszę. Ale też coś, w czym bym się dopatrywał właśnie tego sukcesu Deutsche Kinematek, czyli właśnie tego, ile czasu to można spędzić, to jest to, jak merytorycznie jest zaprojektowana ta wystawa. Mianowicie, że tak, oczywiście jesteśmy skupieni na niemieckim kinie, ale autorzy widzą wpływ niemieckiego kina na losy kinematografii światowej. Więc poczynając od ekspresjonizmu niemieckiego, który gdzieś był w pewnym momencie tym oczkiem w głowie kinematografii i mając naprawdę fantastyczną bazę rekwizytów z tego okresu, nie ogranicza się tylko do powiedzmy terytorialnych Niemiec, tylko też zwraca uwagę na osiągnięcia Niemców w Hollywoodzie, czyli wspomina Lubicza, wspomina amerykańską twórczość Munroa i właśnie, czy tam nawet wydaje mi się, że jest pierwszy Oscar dla roli aktorskiej, który też przypadł niemieckiemu aktorowi. I właśnie fakt, jak trochę uniwersalne bywają elementy tych ekspozycji, właśnie już nie mówiąc o sali poświęconej strojom Marlene Dietrich, to czyni Z tej ścieżki, z tego zwiedzania coś, co nie jest bardzo hermetyczne i zamknięte tylko na niemiecką kinematografię i właśnie bardzo atrakcyjne pod tym kątem, w jaki sobie odwiedzający może wybrać, jak chce patrzeć na to muzeum.
No to jest właśnie bardzo ciekawe i cieszę się, że udało mi się akurat was tutaj zaprosić, bo no tak jak zresztą sam Adam wskazałeś, że te dwa muzea w zasadzie są bardzo różne od siebie, różne polityki uprawiają i jeżeli chodzi o konstrukcję, o podejście do przestrzeni wystawienniczej i też jeżeli chodzi o tę tematykę, że z jednej strony mamy taką jednak narrację historyczno-chronologiczną, jednak narodową, z drugiej mamy jakąś taką polifonię perspektyw. Mi teraz się przypomniało a propos tego Berlina i Kinematek. Czy ty byłeś wtedy też w tej przestrzeni wystawienniczej, gdzie była ta specjalna wystawa, ta godardowska? Mógłbyś coś o tym powiedzieć? Czy nie trafiłeś wtedy tam?
Wiesz co, wydaje mi się, że Godardowska wystawa nie była chyba w tym budynku. Godardowska.
Nie, ona była gdzie indziej, ona była gdzie
Tak, tak,
indziej,
tak.
tak. Natomiast wiem, że Jędrek był, bo pamiętam, że to chyba. Ale chyba ty też byłeś jakimś merchem, pamiętam, że się chwaliliście.
To była wystawa właśnie poświęcona chyba w zupełności imaginacjom Godarda.
Tak, na
I
różnych, już pamiętam, na różnych telewizorach chyba, prawda?
dokładnie. Materiały źródłowe i powiedzmy te found footage, które używał Godard do realizacji imaginacji. Oprócz tego wydaje mi się, że ta wystawa też się w jakiś sposób skupiała na procesie tworzenia tego ze swoim chyba producentem i montażystą, jeśli się nie mylę, bo wydaje mi się, że te dwie osoby były wspomniane. I zastanawiam się, czy ta wystawa była atrakcyjna z racji tego, że to była chyba pierwsza wystawa, która by tak podchodziła do researchu Godarda, bo też te późniejsze filmy Godarda są jakimiś intertekstualnymi kolażami, więc gdzieś ten nacisk na to był interesujący. Czy dla samego faktu, że na przykład, no dla mnie pamiętam, że największe wrażenie zrobił skan scenariusza imaginacji, scenariusza, czyli kartek w zeszycie zapisanych markerem i okraszonych zdjęciami.
Czyli trochę jak ten ostatni jego
Wydaje mi się,
film,
że
prawda?
trochę tak, dokładnie, tylko że trochę grubsze było to, no i fakt, że można było to kupić, to poczynienie ten zakup. Wydaje mi się, że tu nie sama ekspozycja robiła wrażenie, co poczucie bycia najbliżej Godarda, jak się mogło być w swoim życiu, abstrahując od sytuacji, kiedy byłem 30 kilometrów od miejsca jego zamieszkania na wycieczce w Szwajcarii.
Ale czy otworzył ci, czy zostałeś potraktowany jak niezwarda?
Nie wiem, jak można otworzyć człowiekowi drzwi z 30 kilometrów, ale nie otworzył. Albo może otworzył.
Okej. Dobra, w sumie skoro tak zupełnie przypadkowo na ten francuski trop zeszliśmy, to myślę, że można gdzieś tą ścieżką historyczną podążyć, gdzieś tam mijając Henri'ego Langlois i Cinémathèque Française jako taką jedną z najważniejszych instytucji w historii kina, jeżeli chodzi o te instytucje muzealnicze czy archiwa filmowe. I cofając się gdzieś tam jeszcze dalej, dojść aż do manifestów Matuszewskiego, Bolesława, prawda, wydanych po francusku, jeszcze pod koniec XIX wieku, gdzie też jakby zwraca uwagę na potrzebę powstania jakiejś takiej biblioteki filmowej i tak dalej, więc tutaj byłby ten już u zarania dziejów kina byłby ten wątek muzealniczo-polski gdzieś widoczny, gdzieś by się pojawiał. I tym akcentem przeszedłbym właśnie do tej wystawy Kinopolonia, która niedługo się otwiera w Łodzi. Wystawy, no naprawdę wydaje mi się, że mogącej robić duże wrażenie, bo jest po prostu też gigantyczna. To znaczy, no, ona jest skonstruowana na trzech piętrach. Każde z pięter jest właśnie jakby oddzielone pewną taką cezurą chronologiczną. Idziemy oczywiście od początków kina przez lata międzywojenne, przez okupację, przez socrealizm i tak dalej, przez nową falę. W zasadzie na każdym, każde piętro obrazuje pewne inne epoki polskiego kina. No właśnie, tutaj jakby za dużo nie możemy mówić o wystawie, której jeszcze nie doświadczyliśmy, prawda? Więc takie pytanie moje do was, co wy uważacie, że powinno się znaleźć na takiej waszej wymarzonej wystawie poświęconej kinu polskiemu?
Może ja
Nie,
zacznę.
Michał może.
O, przepraszam.
Albo Adam, dobra.
Daj Adamowi
Dobrze.
zacząć.
Nauczony powiedzmy doświadczeniem z wizyty z tego Muzeum Kinematografii w Łodzi przy łódzkiej filmówce, które no, nie powaliło mnie na kolana, to jakbym miał powiedzmy gdzieś wyciągnąć mankamenty i przekuć je na zalety nowej wystawy, to właśnie zadbałbym o wszystko to, co pobudziłoby te skojarzenia i odkryło tropy polskiego kina, więc właśnie przede wszystkim nacisk położony na rekwizyty, kostiumy i jakieś akcesoria z filmów, ale nie rzucać ich powiedzmy gablotowo w szereg niezliczonych zamkniętych w pudełek, na przykład, nie wiem, opasek lub okularów, co w jakiś sposób zadbać o te takie prominentne i znaczące i znane zarówno kinofilom, jak i po prostu Polakom akcenty i w jakiś sposób je wyeksponować, bo w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z mniejszą liczbą rekwizytów, ale jednak znaczących, to jest to w stanie zadziałać na wyobraźnię, no a przy okazji właśnie gdzieś położyć akcent na tę warstwę wizualną, bo jednak w momencie, kiedy nie przechodzi się z jednej białej sali do drugiej białej sali, tylko z ciekawie zaprojektowanego wnętrza do innego ciekawie zaprojektowanego wnętrza, które też się jakoś od siebie różnią, to gdzieś to w jakiś sposób też pozwala lepiej zapamiętywać wizytę na takiej wystawie, bo tutaj wchodzi już jakaś taka podstawowa mnemotechnika, więc to bym powiedział, że fajnie jakby tak wyglądała ta wystawa.
No to ja myślę, że mogę ci zdradzić, że prawdopodobnie spodoba ci się ta wystawa, bo ona rzeczywiście jest z tego, co ja miałem okazję przejść jeszcze co prawda nieukończonym szlakiem tej wystawy, tej ekspozycji, to ona rzeczywiście jest w ten sposób skonstruowana, to znaczy jest dużo różnych wizualizacji, które są komplementarne wobec tych rekwizytów znajdujących się w tej jakby tożsamej przestrzeni. W związku z tym mamy pewną taką właśnie dialogiczność różnych metod muzealnictwa, tak? Z jednej strony jakieś projekcje, z drugiej rekwizyt, z trzeciej jakaś forma tekstowa, a oprócz tego jeszcze jakieś możliwości namacalnego kontaktu z tą przestrzenią, w której się znajdujemy. I to jakoś wszystko ze sobą współgra w zależności od tego właśnie w jakim obszarze że historii kina polskiego akurat się znajdujemy. No, jeżeli chodzi o te rekwizyty, też na pewno tego jest sporo. Niekoniecznie właśnie też za gablotami, co wiąże się też z tym, że pojawiają się repliki, ale no właśnie, można je traktować też jako pewnego rodzaju, tak, no, projekcja jakiegoś fragmentu z filmu też jest w pewnym sensie no taką repliką, nie? Tylko że projektowaną audiowizualną. I tutaj też jakby zawieszenie pewnych rekwizytów właśnie w takiej przestrzeni pozwalającej na bardzo bliski kontakt tego zwiedzającego z tym artefaktem wydaje mi się ciekawym rozwiązaniem. No jest chociażby czy to kielich z rękopisu Hasa, jest chociażby zawieszony do góry nogami Chrystus z popiołu i diamentu, więc wydaje mi się, że to są takie też ciekawe rozwiązania nawiązujące do tego, o czym ty powiedziałeś.
To ja od siebie mogę powiedzieć, że no to jest ogromne wyzwanie, żeby stworzyć wystawę, która ma przedstawić taki szeroki okres, całą kinematografię od początku do czasów współczesnych, bo rozumiem, że tak to ma wyglądać, tak?
Tak, dokładnie. Cała historia polskiego kina od pierwszych wynalazków, właśnie od pierwszych tekstów krytycznych, od pierwszych pokazów filmowych w Polsce, różnych tam sprzętów wynalezionych przez Pruszyńskiego chociażby, aż po historię najnowszą.
No tak, no to jest bardzo ambitne i moim zdaniem w przypadku takich miejsc, w przypadku muzeów, ważne jest to, żeby one były też interesujące dla takiego przeciętnego odbiorcy, żeby one nie były tylko i wyłącznie dla największych kinofili, jak my, tylko żeby one też potrafiły przyciągnąć uwagę szerszej społeczności. Także z mojej perspektywy super by było, żeby nie było tego za dużo po prostu, żeby nie było takiego przeładowania różnymi bodźcami, które mogłyby spowodować, że człowiek mógłby się znudzić w przeciągu pół godziny. Mm-hmm. I tak, żeby całą tę wystawę przejść z zainteresowaniem i jakby żeby skupić się na najważniejszych fragmentach. Bo jakby Wiadomo, że dla nas by było super, gdyby to było wszystko jak najbardziej szczegółowe, ale żeby jak najwięcej osób mogło się tym zainteresować i żeby taka wizyta też zainspirowała ludzi do dowiedzenia się o tym więcej, do zainteresowania się tym tematem na własną rękę. Nie wiem, co o tym sądzisz.
Nie, zdecydowanie. I wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać. To znaczy też jakby sam fakt, że no będą zainstalowane, tak jak w tych największych muzeach, prawda, czy w Polsce, czy gdzieś tam na świecie, jeżeli chodzi o te muzea doświadczeniowe, też ta funkcja audioguidów, które prowadzą cię, prawda, przez tę przestrzeń, w której w zasadzie no, tych jakby etapów, tych stacji, jeżeli chodzi o historię polskiego kina, jest oczywiście wiele, no ale w zasadzie możemy step by step przejść po kolei, przejść z jakimś takim kuratorem w naszych słuchawkach i on prawdopodobnie zaserwuje nam jakąś taką optymalną wersję tych wydarzeń, jakąś taką wycieczkę właśnie, która no gdzieś wyważy to, co jest ukryte w opisach rekwizytów, a to, co można doświadczyć bez ich pomocy, a prawdopodobnie bez pomocy takiego audio guide'a będzie można się też zgubić na 5 godzin, tak jak Maciek w Deutsche Kinematek. Więc mam nadzieję, że jakby obie formy i dla obu typów widzów ta wystawa jakby się sprawdzi. Jeżeli chodzi o tych, no właśnie, być może, nie wiem, czy mniej wymagających, to jest dobre sformułowanie, ale po prostu mniej zaznajomionych z polskim kinem, czy też w ogóle z historią techniki filmowej, tak? Bo wiele z tych obiektów prezentowanych to jest też kawał historii kina w takim kluczu produkcji filmowej, techniki, różnych kamer, różnych obiektywów, różnych technik, prawda, rejestrowania i projektowania obrazu, bo oczywiście to telewizja, tak, to wszystko miało też wpływ na to, jak wyglądało kino polskie, ale tutaj też trzeba podkreślić, że ta wystawa znajduje się w budynku EC1, w takim kompleksie, gdzie znajdują się też Centrum Nauki i Techniki, centrum otwiera się właśnie w ten weekend, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych, więc to jest też taka przestrzeń, która jest bardzo nastawiona na edukację po prostu i też na edukację najmłodszych, więc siłą rzeczy mam wrażenie, że ta wystawa o polskim kinie jest tak zaprojektowana, że jakby do tego samego grona odbiorców musi trafiać.
Trzymam kciuki, Tomek.
Ja też trzymam kciuki. Brzmi bardzo dobrze. I świetnie to zaprezentowałeś. I
super. No to co, to tym miłym akcentem może po prostu zakończymy naszą rozmowę. Zapraszam was do Łodzi.
Dokładnie. Ja muszę kończyć, bo kupuję bilet do Łodzi.
No to cudownie. To widzimy się w Łodzi. Słuchaj, tylko wsiądź do pociągu, jak będzie stał na stacji. Do biegnącego nie wsiadamy.
Dokładnie.
No dobrze, to dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w Łodzi.
Dziękuję również, do zobaczenia w Łodzi.
Do zobaczenia w Łodzi.